Ostatnie lato w Maison Lafitte.
W nocy z 4 na 5 września 1939 roku Jerzy Giedroyć wraz z ewakuującym się z Warszawy Ministerstwem Przemysłu i Handlu, w którym pracował, opuścił polską stolicę. Nigdy już do Polski i do Warszawy miał nie wrócić.
Wyjechałem razem z ministerstwem, ze swoim ministrem Antoniem Romanem. To był normalny taki wyjazd. Ambasadorem w Bukareszcie był Roger Raczyński, którego wielki mój przyjaciel z dawnych czasów i który mnie wyobrażał sobie, że przez Rumunię tylko przejeżdżę do wojska.
Pan sobie wyobrażał, że pan przejeżdża przez Rumunię i jedzie do wojska?
Tak, tak.
A w ogóle myślał pan o tym, że to ma sens, że wyjeżdżacie z Polski, że opuszczacie kraj?
Wie pani, muszę powiedzieć, że tym wszystkim co do przebiegu kampanii wrześniowej nie miałem wielkich złudzeń. Dlatego, że dzięki rozmaitym kontaktom wojskowym myśmy mieli przy piśmie taki klub, który robił zebrania dyskusyjne raz na tydzień, raz na dwa tygodnie i gdzie różni ludzie, między innymi właśnie wojskowi, których znałem, czy wygłaszali swoje referaty. I nie tylko wojskowi, ale był taki Oczyc Studnickiego, który wygłosił referat niesłychanie pesymistyczny, to znaczy mówiąc o zbliżającej się wojnie i o tym, że ta wojna musi się dla nas katastrofalnie skończyć. Ja nawet w pierwszej chwili byłem trochę przestraszony, bo było za dużo oficerów. Myślałem, że dojdzie do jakiejś awantury. No niestety, prawda, ci oficerowie to bardzo poparli. To byli głównie ludzie, którzy kierownicy, powiedzmy, działów wojskowych poszczególnych ministerstwach. Ich oceny i opinie o naszym nieprzygotowaniu tych rzeczy była druzgocząca. Także ja tu wielkich złudzeń nie miałem. Także dla mnie to nie było to, że jutro jesteśmy w Berlinie czy coś takiego. Tych złudzeń niestety nie miałem. Ale wtedy się tak nie bardzo zastanawiałem. Wyjechałem, miało być tworzone wojsko, prawda, bo to już decyzje jeszcze były dla śmigłego, no, ale Raczyński mnie zatrzymał, dlatego że to jest normalna ambasada, która była zupełnie przygotowana do tego, prawda, żeby być zawalona nie tylko morzem tych uchodźców, prawda, ale samą problematyką, co należy robić, a trzeba było właściwie wszystko reorganizować. To było jeszcze bardziej skomplikowane przez te potworne rozgrywki Sikorskiego i organizowanie porachunków z Piłsudczykami i tak dalej, i tak dalej. No także ja zdecydowałem, prawda, zresztą nie tylko jeden, jeszcze drugi był taki przyjaciel Rogera, zresztą mój dobry znajomy był, prawda, Kajetan Morawski, ten ostatni nasz ambasador tutaj w Paryżu, prawda, bardzo rozsądny człowiek. Myśmy zdecydowali po prostu, że zostajemy w Bukareszcie, żeby Raczyńskiemu pomóc. No i to była jedna rzecz, która wtedy była dla mnie najważniejsza. To jest sprawa kontynuowania polskiej państwowości, dlatego że od razu były takie głosy, między innymi w ówczesnym Paryżu reprezentował Liberman, niektórzy działacze Frontu Mórz, że trzeba wszystko to zamknąć, prawda, i zrobić Komitet Narodowy. No więc to była sytuacja zupełnie katastrofalna, dlatego że jednak mieliśmy całą strukturę przecież ambasad uznania przez poszczególne kraje, etc. Nie można było tego zrezygnować. No i tutaj właśnie doprowadzić, to można powiedzieć, akuszerem tego przedstawienia to z władzy, to znaczy korzystając z przepisów konstytucji, która wyznaczała możliwość wyznaczania następcy przez prezydenta w razie jakiejś takiej katastrof, się udało przekonać Mościckiego, żeby wyznaczył swojego następcę. Te internowania jasne było, że jego Rumunii nie wypuszczą pod presją niemiecką. Także to robi się rzecz bardzo pilna, a czasu jest bardzo mało, dlatego że dopóki, prawda, jeszcze Warszawa się broni, jeszcze są jakieś opory w Polsce, to jeszcze można zrobić. Jeżeli to upadnie, to wtedy może być w ogóle zakwestionowane istnienie państwa polskiego. No i prawda, przy różnych śmiesznych dosyć oporach jednak się udało to, prawda, zrobić, uzyskać i Mościcki zrezygnował. Więc to wyszło z wielkimi komplikacjami, dlatego że Mościcki liczył na to, że jego następcą będzie generał Sąskowski, o którym nie było żadnej wiadomości. Gdzieś tak zniknął po tej jednej z nielicznych zwycięskich tej bitwy pod Lwowem. Wobec tego wymyślił jedną rzecz. Wyznaczył na swojego następcę Wieniawę Długoszewskiego. To decyzja, która była bardzo interesująca, dlatego że my Wieniawę bardzo mało znamy. Wieniawa to była bardzo wielka inteligencja. To jest raz, to jest człowiek świetnie myślący. Jego, ja pamiętam jeszcze z okresu, jak był właśnie w Rumunii, w ambasadzie, jego raporty. Na przykład to był jeden z inteligentniejszych raportów, jakie czytałem w swoim doświadczeniu MZ-owskim. Tak dosyć zabawnie Mościcki powiedział, bo wie pan, to jest człowiek, który dotrzymuje słowa. I nawet Piłsudski, jak były na przykład nominacje w wojsku, gdzie były głosowania rozmaite, to głosy zbiera Wieniawa, bo Wieniawa mnie nie oszuka. Piłsudski zupełnie wyraźnie to szczerze mówił, w oczy tym wszystkim ludziom. Jeżeli ja nominuję Wieniawę pod warunkiem, że jeżeli zjawi się Sąskowski, to zrezygnuję na jego korzyść. I Wieniawa na to poszedł, prawda? No ale tutaj już Sikorski przez intrygi francuskiego, głównie Noela, który ten naszego ambasadora francuskiego w Polsce ostatniego, który nie, nienawidził Piłsudczyków i był bardzo związany z tą opozycją, to Francuzi nie uznali tej nominacji i powiedzieli, że w takim razie w ogóle likwidują jakieś wszystkie umowy polsko-francuskie i tak dalej, i tak dalej. Pod wyraźnym takim szantażem, że tak powiem.
A co zrobiłby Piłsudski w takiej sytuacji?
To mi jest bardzo trudno powiedzieć. Osobiście przypuszczam, żeby żył Piłsudski w dobrym stanie zdrowia. To nie byłoby wojny 1939 roku.
A na czym pan opiera to swoje przeświadczenie?
Na dużej ostrożności Piłsudskiego. To znaczy Piłsudski na pewno by nie zadowolałby się traktatem przyjaźni polsko-angielskiej i starałby grać maksymalnie na zwłok. I nie wykluczam, że Piłsudski może by poszedł nawet na autostradę przez ten korytarz, czy nawet może by poszedł na oddanie Gdańska.
To był fragment mojej rozmowy nagranej z Jerzym Giedroyciem w sierpniu 2000 roku, na miesiąc przed śmiercią redaktora. Witam w studiu gości profesor Andrzej Einenkiel, dr Marek Żebrowski i telefonicznie połączyliśmy się z Henrykiem Giedroyciem, młodszym bratem redaktora.
Witam, dzień dobry.
Dzień dobry, witamy serdecznie. Panie Henryku, straszny chaos zapanował w Polsce po ataku Niemiec hitlerowskich na nasz kraj.
Według mnie, no wtedy to byłem mały szczeniak, nic nie rozumiałem, ale według mnie Niemcy byli doskonale poinformowani, zorientowani, co się w Polsce dzieje. I po prostu swoją lotnictwem sparaliżowali wszystkie możliwe węzły i punkty łączności.
Podczas naszego poprzedniego spotkania powiedział pan, że przyszedł do pana do domu redaktor Polski Zbrojnej na polecenie brata Jerzego Giedroycia i kazał się panu pakować.
Znaczy powiedział, że mam wyjechać z polecenia Jerzego, o czym rodzice wiedzieli. I rodzice mi to powtórzyli, akurat mnie wtedy, zdaje się, w domu nie było.
I dokąd się panowie udali? Bo przecież nie od razu do Bukaresztu, prawda?
Nie, to była cała perypetia. Pociągiem z Jerzym, gdzie w jakim mieście dopiero połączyłem. No niedaleko już.
A nie w Równem, panie Henryku?
Tak?
Nie w Równem?
Marek Żebrowski.
Tak, może równo, ja nie pamiętam w tej chwili.
Jeszcze przed przekroczeniem granicy polskiej Jerzy Giedroyć znów zorganizował wydawnictwo.
No naturalnie.
Czemu ono służyło?
Obawiam się, że nie zachowały się żadne egzemplarze tego. Chodziło o informacje. Wszyscy byli zdezinformowani, skazani na plotki, które podobno głównie były inspirowane przez Niemców. Chaos był straszny. Rząd niby pracował tak, jak mógł, niewiele co już mógł w tej sytuacji, a szczególnie jak przyszło uderzenie rosyjskie z drugiej strony, no to wiadomo było, że to jest koniec.
Czyli agresja sowiecka spowodowała to, że panowie przekroczyli granicę i przedostali się do Bukaresztu, prawda?
To, co było przy granicy, przekroczyło tą granicę. I tutaj, no, jak zwykle, wszystkie umowy okazało się do niczego. No, była umowa z Rumunią, że niby przepuszczą wojska czy coś. Nie, w Rumunii od razu zinternowali wszystkie rozbrajali i internowali. To już jest, można powiedzieć, historyczne. Nas wszyscy zawsze wykorzystywali i potem prawda, zostawiali. Najlepszy przykład to jest Monte Cassino. Wszyscy wiedzieli, że już zostaliśmy oddani i sprzedani. Anglicy lojalnie przyszli do Andersa i powiedzieli, czy chce. Czy on w tej sytuacji chce. I Ander powiedział, naturalnie tak.
Ale dlaczego, skoro Sosnkowski przekonywał go, że to jest bez sensu i miał zupełnie inny plan?
Tego to już ja panie nie powiem. To jest wojsko polskie. Mój Boże, na pewno by było, wojsko jest po to, żeby słuchać swoich oficerów, a najlepiej... No nie, tu już nic nie powiem.
Jerzy Giedroyć zrezygnował z pomysłu wyjazdu na zachód, kiedy zaczęły się formować polskie siły zbrojne na zachodzie. Został w Bukareszcie jako sekretarz ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej Rogera Raczyńskiego. Prywatnie zresztą jego bardzo serdecznego przyjaciela mówił, że ważniejsza była robota na kraj. Co to znaczyło, robota na kraj?
Powiedzmy tak.
Profesor Andrzej Ajnenkiel.
Sytuacja była następująca. Klęska nieoczekiwana w takim tempie. Paraliżująca, ale nie na tyle, żeby pozbawić część przynajmniej społeczeństwa woli oporu. I stąd mamy przecież bezpośrednio przed kapitulacją Warszawy powstanie Służby Zwycięstwa Polski, czyli pierwszej wielkiej struktury wojskowo-politycznej mającej na celu walkę o odzyskanie traconej, bo jeszcze nie utraconej niepodległości. I jednocześnie łączyło się to z koniecznością różnych działań organizacyjnych i środowisko wokół marszałka było tutaj w tym zakresie bardzo aktywne. Marszałek wysłał przecież majora Galinata do Warszawy po to, żeby ten stanął na czele tworzącego się ruchu oporu. Oczywiście było to niemożliwe, nikt Galinata w tej funkcji uznać nie chciał i ostatecznie rozpoczął działania przygotowawcze generał Michał Karaszewicz-Tokarzewski.
Generał Michał Karaszewicz-Tokarzewski został mianowany jeszcze przed przybyciem majora Galinata do Warszawy.
No to, że też Marek Żebrowski.
To też była jedna z bardzo barwnych postaci, które wówczas na pograniczu rumuńskim się znalazły. Jeszcze na terenach Rzeczypospolitej major Galinat przecież dostał polecenie formowania, to się mówiło, nowe POW. Nowego POW, nie mógł już wrócić powrotną drogą do Warszawy, więc przedarł się przez granicę rumuńską, dotarł na lotnisko w Bukareszcie i tam przy pomocy któregoś z polskich lotników porwał samolot, żeby do Warszawy wrócić i wrócił. Więc takich ludzi mieliśmy we wrześniu również. Wracając do Jerzego Giedroycia, to on w Bukareszcie znalazł się w samym środku konfliktów, które przebiegały na bardzo wielu płaszczyznach. Ponieważ pamiętajmy, że władze Rzeczypospolitej 18 września jeszcze egzystowały. Wkroczyły właśnie na teren zaprzyjaźnionej Rumunii, spodziewając się tak zwanego droit de passage, czyli prawa przejazdu, a zostały internowane. W tej sytuacji ambasador Roger Raczyński, ambasador Rzeczypospolitej w Bukareszcie, uważał siebie za jedynego człowieka, który może cokolwiek w Bukareszcie wskórać, za jedynego najwyższego tak naprawdę uznawanego przez władze rumuńskie urzędnika. Dlatego też starał się uniknąć wchodzenia w konflikt, który wówczas zaczął emigrację i tychże uchodźców drążyć. To znaczy w konflikt między Sikorszczykami, między zwolennikami nowego premiera, nowego wodza, a senatorami tak zwanymi.
Czyli Piłsudczykami.
Czyli Piłsudczykami.
Tak, tutaj jeszcze trzeba byłoby może dodać, że w momencie, kiedy ten konflikt zaczął się rysować, generał Sikorski nie pełnił jeszcze oficjalnie żadnej funkcji państwowej. Tutaj mieliśmy okres, trudno to byłoby powiedzieć w ten sposób, jakiegoś interregnum, bo formalnie prezydent Mościcki, jakkolwiek nie urzędował, to piastował władzę państwową najwyższą. Formalnie, jakkolwiek nie urzędował, to prezesem Rady Ministrów był generał Felicjan Sławoj-Składkowski. Natomiast już przy pomocy Francuzów zaczął się tworzyć nowy ośrodek. Ośrodek, użyjmy tego słowa, konkurencyjny. Zresztą tutaj sytuacja wyglądała w ten sposób, że generał Sikorski i ludzie wokół niego najbliżej stojący bez większych kłopotów dotarli do stolicy Francji, gdy w stosunku do legalnych władz Rzeczypospolitej tej możliwości nie stworzono. Więcej, przyblokowano trochę i podzielenie odpowiedzialnością kto właściwie do końca był winien tego, że w Rumunii, niekoniecznie w Bukareszcie, został zatrzymany rząd Rzeczypospolitej, jest rzeczą dosyć trudną, bo na pewno sami Rumuni nie chcieli się narażać, podejmując takie wrogie dla Polski działanie, gdyby nie to, że z jednej strony byli naciskani przez Niemców, z drugiej być może tak dosyć poufnie dochodziło do ich świadomości przekonanie, że Francuzi nie bardzo będą walczyli o to, żeby rząd Rzeczypospolitej w dotychczasowym składzie znalazł się we Francji. Pamiętajmy o jeszcze jednej rzeczy, że dla Francuzów znalezienie się rządu, który był symbolem państwa, któremu jednak Francuzi nie udzielili tej pomocy, której udzielić byli powinni, to dla Francuzów była niezręczna dosyć sytuacja. Raczej Brytyjczycy byli bardziej skłonni zaangażować się w pomoc władzom polskim w dotarciu na zachód, w dotarciu do Francji. Natomiast Francuzi mieli już chyba... To trudno powiedzieć, czy mieli już swojego człowieka w postaci generała Sikorskiego. W każdym razie ich opcja była bliższa opcji generała Sikorskiego.
Myślę, panie profesorze, można tak powiedzieć, że oni już mieli tego człowieka w postaci Sikorskiego, bo przecież Sikorski, kiedy 18 bodajże września przyjeżdża do Bukaresztu i przeprowadza pierwsze rozmowy w ambasadzie, nie z ambasadorem, ale z pracownikami ambasady, i w tym samym dniu atasze wojskowe ambasady w sposób niebywały wymawia posłuszeństwo
legalnym władzom
generalnego, tak. Generałowi Stachiewiczowi.
Redaktor, kiedy z nim rozmawiałam w Maison Lafitte, dość zirytowany opowiadał o tym, że był taki dziki polski zwyczaj, jak to określił, żeby wszyscy szli do wojska. On uważał, że to bez sensu, że oficerów jest i tak za dużo i uznał, że ważniejsze jest to, żeby został w Bukareszcie i zajął się sprawami związanymi, bardzo ważnymi sprawami rangi państwowej. Na czym polegały te jego zadania?
Przede wszystkim on duże kontakty, Roger miał do niego ogromne zaufanie, zresztą jego serdeczny przyjaciel od zawsze, i kontakty z eks-rządem polskim. Jerzy bardzo często jeździł do Braszów, nie? Oni siedzieli. Myślę, że mógł dużo rzeczy zrobić.
Z jakiego powodu spadły na niego tak poważne nieprzyjemności?
A to już jest historia...
Bo spadły.
Tak, to już jest historia nieco późniejsza, ponieważ kłopoty personalne Jerzego Giedroycia to jest jesień 40 roku. Mamy więc na jesieni 40 roku zupełnie nową sytuację. Z jednej strony mamy stabilny już rząd Sikorskiego, z drugiej strony mamy jeszcze istniejącą ambasadę Rzeczypospolitej z ambasadorem Raczyńskim w Bukareszcie i przez ten rok praca Jerzego Giedroycia miała bardzo wiele aspektów. Jednym z nich była taka działalność czysto konsularna, można by rzec. Między innymi wydawanie rozmaitych dokumentów potrzebnych uchodźcom polskim do podróży dalej na zachód. Pamiętajmy, że w październiku 1939 roku liczono, że tych Polaków, którzy przedostali się przez granicę w ciągu ostatnich 2 tygodni, jest 100 tysięcy. Po roku z tych 100 tysięcy zostaje bodajże 1/4 czy 1/3. Więc te 70 tysięcy ludzi trzeba było ewakuować z Rumunii. Po pierwsze to była rzecz wojska. Wojsko to była połowa z tychże 100 tysięcy. A więc 50 tysięcy wojska należało ewakuować na zachód. Ale poza tym byli to również obywatele Rzeczypospolitej cywile. I tym cywilom ambasada między innymi pomagała w sposób następujący. Wystawiano im tak zwane noty werbalne, czyli listy od ambasady do placówek dyplomatycznych innych państw z prośbą o wystawienie im wiz do tych państw. Poszła plotka w tak zwany Bukareszt w środowisku nieprzychylnym sanatorom piłsudczykom, że Jerzy Giedroyc z grupą przyjaciół te noty werbalne sprzedaje. One były darmowe, były wydawane bez żadnych opłat. Natomiast ponieważ...
To znaczy jakaś intryga.
To znaczy jakaś intryga. Była to intryga zmontowana przez nowe kierownictwo bukareszteńskiej placówki oddziału drugiego, ponieważ pamiętajmy, że już od dłuższego czasu, od końca 1939 roku istniała komisja do spraw rozliczenia klęski wrześniowej. Tak, misja obsadzona przez ludzi profesora Stanisława Kota w Bukareszcie w dużej mierze, między innymi z panem Aleksandrowiczem, tam był właśnie szef drugiego oddziału major Orłowski. W efekcie wszczęto na podstawie plotek tychże, major Orłowski, o ile pamiętam, napisał raport do profesora Kota i na podstawie tego raportu wszczęto śledztwo, a dokładnie sprawę karną. Myślę, że dla prawników byłaby to ciekawa instytucja, jaki status miała ta sprawa karna, ponieważ ani nie została nigdy zakończona, ani nie została zwieńczona żadnymi dokumentami.
Potem nastąpiła likwidacja ambasady polskiej i Jerzy Giedroyć znalazł się nagle w ambasadzie Chile.
Likwidacja ambasady polskiej nastąpiła w listopadzie 1940 roku i rzeczywiście interesy dyplomatyczne Rzeczypospolitej przejęło poselstwo chilijskie. Przy tym poselstwie powstał Wydział Polski, którego Jerzy Giedroyć był kierownikiem. Pracował tam w ostatnim okresie już tylko z trzema bodajże osobami, przy czym ci Chilijczycy współpracowali z Niemcami, świadczyli rozmaite usługi, a nadto należy pamiętać, że na czele tegoż Wydziału Polskiego stała bardzo barwna postać, jaki Samson Mikiciński. To był taki białogwardyjski oficer, który jeszcze z Denikinem wojował. Potem w Warszawie w latach 30. robił bardzo dziwne interesy. W efekcie jako mąż zaufania profesora Kota pojawił się w Bukareszcie, stanął na czele tegoż wydziału, zakazał pracy w nim dotychczasowym pracownikom, m.in. Jerzemu Giedroyciowi, wskutek czego trzech panów, Władysław Wolski, Jerzy Giedroyć i Ryszard Piestrzyński, urzędowało w kawiarniach, w teatrach, w barach, w restauracjach, w mieszkaniach prywatnych wreszcie. Ten okres trwał niespełna pół roku.
Ja zapytałam redaktora, w jaki sposób znalazł się w Stambule?
Tu w drodze wtedy nie wywieźli Anglicy. Dlatego, że najpierw jak 1 listopada 1940 roku zlikwidowano polską ambasadę, ja zostałem jako kierownik sekcji polskiej w poselstwie chilijskim, które objęło interesy polskie. To był też fatalny pomysł profesora Kota, dlatego że Chilijczycy byli po prostu nie tylko sprzyjaźni z Hitlerem, ale nas współpracowali tam. Doszło do takich paru starć i on w rezultacie spowodował, dymisjonowali mnie. No i ten de Rivera, ten ambasador chilijski, właśnie wystosował takie pismo do mnie z tą dymisją i że rząd rumuński domaga się, żebym jak najszybciej wyjechał z Rumunii. To była zupełnie nieprawda, więc Anglicy doskonale o tym byli poinformowani. Dzięki temu po prostu Anglicy nie uznawali Chilijczyków, a jak już ostateczne zajęcie przez Niemców, to Anglicy mnie wywieźli do Stambułu, zlikwidowali poselstwo brytyjskie, także wyjechałem razem z nimi. No i wtedy tam po złożeniu tych wszystkich jakichś tam raportów czy coś takiego zdecydowałem pojechać do wojska.
Ale już wtedy pan uznał, że to jest ta pora, to jest ten czas?
Tak, kiedy... już nie mam mnie do roboty, prawda? Już wtedy już byłoby jakieś szukanie jakiejś posadki czy coś takiego, to było zupełnie bez sensu. Nie było nic innego do roboty i wtedy idzie się do wojska, czego trzeba nie żałuję. Muszę powiedzieć, że z Tobruką mam bardzo przyjemne wspomnienia. Dla mnie to były właściwie w pewnym sensie duże wakacje, świetne morze, świetna plaża. Z wyjątkiem okropne, bardzo męczące są bombardowania. Niemcy panowali całkowicie w powietrzu, więc to nie było, można powiedzieć, przyjemne. Dostawy były minimalne, na przykład woda słodka była tylko do szpitali. Trzeba było jakoś filtrowaną wodą morską się, to dosyć okropne, prawda? I do mycia i do picia, prawda? Zupełnie straszne, ale to było bardzo przyjemne. Nigdy w tym Tobruku nie używałem żadnej broni. Poza zabawą, piasku, tam było masa tych karabinków włoskich. Włoskie karabiny są bardzo śmieszne, bo one wyglądają jak zabawki dziecinne, takie maleńkie, prawda? Taki sposób był, żeby do nich strzelać do puszek po benzynie. Ale to był taki, bardzo taki przyjemny okres, że tak powiem.
A co pan robił w Tobruku?
A proszę pani, prowadziłem kantynę. Wyznaczyli mnie tam, jak w tym razie nigdy nic nie było, prawda, wobec tego bałaganiłem się w tym sensie, że po prostu w moim schronie się odbywały jakieś takie zebrania dyskusyjne. Brygada była niesłychanie inteligencka, także te zebrania były bardzo ciekawe i do tego stopnia, że nawet już dwójka zaczęła się tam patrzeć tam na palce, prawda, co to za, czy czegoś tam się nie knuje. A potem to był razem z moim bratem, tam był nie na ten okres, prawda, nie narzekam, bo bardzo, bardzo przyjemny, cały szereg przyjaźni był mistrz Pruszyński, był Adzio Bocheński. Oni byli na pierwszej linii i brali udział, no, specjalnie Bocheński, który robił to, wtedy się nauczył rozminowywania tych pól minowych, czy robienia jakichś takich wypadów na szukanie języka.
Gdzie pan wstąpił do tej armii polskiej? W jakim to było miejscu?
W Palestynie, tam była kompania szkolna, to był ośrodek zapasowy. Brygada była już w Egipcie. Więc nas tam szkolono w Palestynie. Bardzo byłem pracowitym żołnierzem.
Które z tych miejsc było dla pana w jakiś szczególny sposób ważne?
Bagdad, gdzie wtedy rozkręcaliśmy całą tą robotę tej małej Polski, drugi korpus, znaczy budowę prasy, wydawnictw. To rzeczywiście były bardzo imponujące przedsiębiorstwo i bardzo ambitne. To bardzo mnie wtedy pochłaniało. To bardzo się przyjemnie wtedy współpracowało właśnie. To był może najlepszy okres mojej współpracy z Józefem Czapskim, który był także szefem tego interesu. Także to miałem takie poczucie, jakie bardzo takiej pracy pozytywnej, która daje rezultaty. Trzeba przyznać, że Andes bardzo na te rzeczy szedł, bo możemy być pod wpływem niewątpliwie Czapskiego. Można było te rzeczy tak samo załatwiać sprawy, powiedzmy, narodowościowe. A wbrew opinii na przykład o antysemityzmie. Antysemityzm wszędzie był w Polsce, ale i nie brakowało, prawda, jakichś antysemitów i w drugim korpusie, ale polityka była najbardziej liberalna. Najlepszy dowód, że jak była, prawda, zbliżał się wyjazd korpusu do Włoch, to była ogromna dezercja żołnierzy Żydów z wojska. No, oni po prostu chcieli zostać w Palestynie, ewentualnie przyłączyć się do działalności podziemnej, żydowskiej i tak dalej. To było bardzo źle widziane przez Anglików, ale którzy domagali się ścigania tych rzeczy, a Andes kategorycznie zabronił. Także te rzeczy były bardzo tolerowane i nawet były takie ciche porozumienie z tymi podziemnymi organizacjami żydowskimi. Tak samo, prawda, jeśli idzie o Ukraińców, które były tak samo bardzo dużo i którzy się ujawnili, dlatego że jak rekrutowano drugi korpus w Rosji, to bardzo tam bolszewicy pilnowali, żeby nie dopuszczać Ukraińców czy Żydów. Selekcja była bardzo trudna, dlatego większość tych Ukraińców podawało wyznanie rzymskokatolickie. I wtedy wyszło rozporządzenie drugiego korpusu, że wszyscy mogą poprawić swoje, że tak powiem, akta bez żadnych konsekwencji, to znaczy powrócić do wyznania katolickiego, narodowości, etc., etc. No i poszliśmy też tak daleko i tu trzeba przyznać, że zarówno Andes, jak i biskup polowy Gawlina poszedł na rękę, to znaczy wydaliśmy w propagandzie modlitewnik grekokatolicki po ukraińsku. Także to była robota bardzo przyjemna i dająca dużo satysfakcji.
Adolf Boheński pisał już po wojnie, Brygada Karpacka składała się wyłącznie z ochotników. Jedyną grupą nieochotniczą w brygadzie byli obywatele polscy zmobilizowani w Palestynie. Byli oni jednak tak nieliczni, że możemy ich w ogóle nie brać pod uwagę. Pod tym względem brygada różniła się od wszystkich innych jednostek polskich w czasie tej wojny. By znaleźć jednostkę o takim odsetku ochotników, musimy sięgnąć aż do pierwszej brygady legionów, z którą Brygada Karpacka niewątpliwie, jak można to sądzić na przykład z pism Kadena Bandrowskiego, miała pewne psychiczne pokrewieństwo. Z tej zasadniczej cechy brygady wynikały pewne cechy wojskowe dodatnie i pewne cechy ujemne. Dodatnie były zapał i duch patriotyczny, które cechują zawsze ochotników i które pozwoliły na takie czyny jak natarcie pod Gazalą. Ujemny był swoisty stosunek oddziału ochotniczego do dyscypliny. Najwyższy poziom dyscypliny osiągnął w dawnej brygadzie prawdopodobnie pułk Ułanów Karpackich.
Tak.
Brygada była typową jednostką kadrową. Za cenę około 20% zabitych i rannych zyskała ona doświadczenie bojowe, które pozwoliło jej stać się wartościowym szkieletem nowej, większej jednostki. Panie Henryku, ta Brygada Karpacka to była chyba jedyna formacja elitarna, inteligencka w ówczesnym polskim wojsku.
Duży, ogromny procent inteligencji, to jest prawda, ale nie wszyscy. Miałem kolegę, który przywlókł się z Mongolii.
Kiedy wobec tego nastąpiło to zderzenie tak różnych mentalności, tak różnego stopnia także wykształcenia, różnego pochodzenia, kiedy żołnierze ci z Armii Polskiej, ze Związku Sowieckiego, Armii Andersa, zderzyli się z Brygadą Karpacką, połączyli się.
Na samym początku były spore animozje, bo tak jak pani zacytowała, co jest słuszne, z dyscypliną, to u nas wojskową nie było najlepiej. No i tu przyjechali ludzie z Groznich, byli oficerami czy żołnierzami Wojska Polskiego przedwojennego, gdzie jednak dyscyplina była bardzo silna. I tu było te starcie, między innymi też i spowodowane jakąś zarozumiałością tych Karpatczyków, że co wy tam chodzicie, salutujecie bez przestanku, to jakieś takie historie. Nie mówiąc o tym, że nam popsuli braci z Buzułku, jak myśmy ich nazywali, stosunki z Australijczykami.
Dlaczego?
Nie wiem. Nie, panie, nie wiem, ale dochodziło do tego, że ci, którzy przyjechali z Sowietów, mieli skórzane pasy. I w nocy, jak się brało autostop, gdzieś się jechało, Australijczyk wychodził i macał. Jak był skórzany pas, to won, to nie brał. A jak był parciany, nasz, to brał.
Panie Henryku, a czemu pański brat się w takim razie lepiej czuł później u Andersa niż w tej inteligenckiej brygadzie?
Pomału, nie, znaczy lepiej czuł. Miał zupełnie inną pozycję, miał zupełnie co innego do roboty.
To
przecież
znaczy?
On odszedł, zabrali go z Tobruku do jednostki kulturalnej brygady, gdzie właściwie nie miał dużo do robienia. I dopiero jak Anders zrobił tą całość i zrobił Wydział Kultury i Prasy i go tam Czapski wtedy ściągnął. Był akurat wtedy u mnie i przyjechał Czapski i z Jerzym rozmawiał, bo Jerzy też nie byliśmy razem, myśmy byli razem do Tobruku, a potem było rozdzielenie zupełne.
Niemcy nazywali polskich żołnierzy szczurami Tobruku, ale to określenie w przeciwieństwie do ich intencji, oni chcieli, żeby to brzmiało jak wyraz pogardy i obrazy, to w przeciwieństwie do ich intencji to powiedzenie, to określenie szybko stało się przedmiotem dumy, bo przecież nikt się nie spodziewał, że w Tobruku polskie wojska są w stanie stawić opór tak potężnej sile.
Tak, wie pani, szczury Tobruku to jest instytucja australijska, istniejąca do dzisiejszego dnia i to jest uważane za wielki zaszczyt. Z tym, że niestety trzeba było się zwrócić do Australijczyków, żeby dostać tą dystynkcję. To był taki mały szczur, to było bardzo przyjemne. I z moich znajomych jedyny Hirschberg, który to dostał. No my uważamy się za, czy uważaliśmy się, bo już z tych brygadowców to niewiele kto żyje, za szczurów to w ruku.
To z jakimi odznakami na mundurze pan skończył wojnę, panie Henryku?
Wie pan, że się dowiedziałem dopiero po demobilizacji, ile mam tych różnych medalików.
No ile?
Skąd ja mogę pamiętać w tej chwili? Były to, ale to były takie, wie pani, nadawane rozkazem.
Tak jak Gwiazda Afryki, tak?
A Gwiazda Afryki, to się należało, prawda? Gwiazda Afryki, a reszta to były takie według rozdzielnika.
A Gwiazda Afryki za co się należała?
Za to, że byliśmy członkami 8 armii i mieliśmy na jednej takiej baretce nawet prawo noszenia 8. Wszystkie odznaczenia wojskowe, które były tak prestiżowe przed wojną, Krzyż Waleczny po Tobruku to szedł do rozdzielnika. Virtuti Militari jeszcze zachował swój prestiż.
A jaką rolę w tej fazie wojny odegrał drugi korpus?
Drugi korpus był tą jednostką, która była przygotowywana do walk na froncie włoskim. I tutaj nasza jednostka licząca w sumie około 50 tysięcy żołnierzy, zresztą trudno rozdzielać, bowiem obie dywizje walczyły właściwie wspólnie w większości przypadków. W każdym razie była to czołowa jednostka polska na froncie na zachodzie. I jej rola w walce o wyzwolenie Włoch była ogromna. Takimi symbolami, to jest właśnie Monte Cassino, to jest bitwa o Ancone, to jest w ogóle cały szlak niezwykle trudny i niezwykle ciężki walk na froncie włoskim. I tutaj nasza rola była z tego powodu bardzo istotna.
I w tym drugim korpusie Jerzy Giedroyć pełnił bardzo szczególną rolę. Nie był żołnierzem frontowym.
Tak, Jerzy Giedroyć został, jak to mówiono, wyciągnięty z linii. Zresztą jego przyjaciele bardzo się z tego cieszyli. Cieszył się chyba też on, ponieważ sam się żołnierzem nigdy nie czuł. Tak jak sam mówił, do wojska poszedł dopiero wtedy, kiedy uznał, że po wyjeździe z Bukaresztu, po przybyciu do Stambułu, nie ma co robić
poza wojskiem.
Po tym nieszczęsnym dla niego okresie trwania w linii, jak to mówił, We wrześniu 1942 roku został oddelegowany do dowództwa Armii Polskiej na wschodzie, żeby zająć się propagandą i wydawnictwami. I po 3 miesiącach spotkał po raz pierwszy Józefa Czapskiego. Po raz pierwszy wówczas, ponieważ znali się przelotnie przed wojną. Początek roku 1943 to są 2 ważne spotkania Jerzego Giedroycia z Józefem Czapskim. Gdzieś w namiocie na irackiej pustyni panowie przegadują ze sobą najpierw jedną noc, potem drugą noc. W efekcie tego spotkania Jerzy Giedroyć zgodził się być sekretarzem Józefa Czapskiego, który wówczas był odpowiedzialny za propagandę i za wydawnictwo w drugim korpusie. I pierwsze jego zadanie to była reforma pisma Orzeł Biały. Sam Józef Czapski mówił w pewnym momencie, że była to wówczas, zanim Jerzy do nas trafił, Orzeł Biały był zwykłą wojskową gadzinówką. W momencie, kiedy przywołuję tutaj wspomnienia Józefa Czapskiego, w momencie, kiedy przyszedł Jerzy, następnego dnia napisał 28 listów do Ameryki i do Szwecji, znalazł autorów i nagle zmienił tę gazetę w pismo, które, jak później się miało okazać, było czytywane wszędzie, łącznie z Kremlem, skąd delegacja Mikołajczyka przywoziła wiadomość, że Stalin czyta i się wścieka.
Po tym całym okresie takiej roboty, po tej satysfakcjonującej Giedroycia pracy, późnym latem 1944 roku, nagle został usunięty, został wyrzucony z Wydziału Prasy i Wydawnictw drugiego korpusu. Co takiego się stało? Czym znowu Giedroycz się naraził? Bo sam mówił, że ma naturę awanturnika. Gdziekolwiek się pojawiał, zawsze dochodziło do jakichś takich spięć, to właśnie, czy to Bukareszt, gdzie tam go prześladowali ci ludzie kota, czy to drugi korpus i Wydział Propagandy, gdzie znów się komuś czymś naraził.
No to jest poniekąd może nasza narodowa brzydka cecha, że nie wolno zbyt wysoko wyskoczyć. Zarówno w Bukareszcie Giedroyć znalazł się zbyt wysoko dla poniektórych.
Marek Żebrowski.
Jak i u boku Andersa w pewnym momencie zaczął odgrywać zbyt ważną rolę. Orzeł Biały stał się bardzo ważnym pismem. Po pewnym czasie sporą część jego łamów zajmowały białe szpalty wykreślone przez cenzurę angielską. A na jesieni 1943 roku niełaska, w którą popadł Giedroyć, pogłębiła się po tym, jak dostał 2 tygodnie aresztu domowego od generała Andersa po bodajże czerwcowym druku artykułu Libia a Casino. To był taki artykuł, w którym redaktor Bielatowicz przyrównywał obronę Tobruku do bitwy kasińskiej na niekorzyść tej drugiej. No, generał Anders nie mógł być zadowolony z takiego ujęcia rzeczy, w związku z czym zarówno Giedroyciowi, jak i szefowi ówczesnemu Orła wlepił właśnie 2 tygodnie aresztu.
A potem z kolei przez ministra informacji rządu londyńskiego Adama Pragiera otrzymał kierownictwo Departamentu Kontynentalnego, który w tym czasie zajmował się likwidowaniem polskich placówek oświatowych i propagandowych. Jerzy Giedroyć miał z kilkoma osobami na pieńku, że tak powiem.
Szczególnie w Londynie.
Ale to już później, prawda?
Tak, tak.
Tak, ale zanim trafił Jerzy Giedroyć do ministra Pragiera, to nie wiem, czy pan Henryk się ze mną zgodzi, przeżył chyba najgorsze pół roku w swoim życiu, to znaczy centrum wyszkolenia w Gallipoli.
Ale to było aż pół roku?
No to było od września do lutego, ile pamiętam.
To było od tego września 1944 roku właśnie?
Tak, ja został naturalnie, był tym oficerem czasu wojny jako oświatowy, czyli musiał tych soldafonów robić jakieś tego, przemawiać, uczyć i tak dalej i to rzeczywiście bardzo ciężko przeżywał. Sprawa Jerzego niełaski jest spowodowana tylko i jedynie artykułem Białaszewicza, gdzie on mówił, że Tobruk to było coś większego niż Monte Cassino.
To był czerwiec 1944 roku.
Skończyła się prawda i przyjaźń, i dostał areszt domowy, jakieś takie historie. Czyli redaktor jest zawsze odpowiedzialny za pismo.
Tak, przed wojną mu groziła tylko cenzura, natomiast u Andersa dostał 14 dni aresztu domowego.
Kochany, to jest wojsko.
To jest wojsko.
A jak panowie przyjęli wiadomość o Powstaniu Warszawskim?
Tośmy byli, gdzie to było? Nowe Włosze. Po Monte Cassino nie zauważyłem i nie pamiętam jakichś bardzo silnych dyskusji czy nastroi w wojsku. Właściwie dlaczego oni to zrobili, te powstanie, no nie wiem. No ale Polacy zawsze coś robią takiego, co okazuje się zupełnie nielogiczne. ale nie pamiętam żadnych nastrojów w wojsku, czy jakichś wielkich dyskusji, czy coś. Właściwie wiadomości dochodziły tylko tyle, co było w radiu angielskim. Myśmy żadnego innego radia, czy w owym czasie włoskim, ale no Włosi też niewiele ich to interesowało.
A czy ci żołnierze, panie Henryku, którzy wtedy byli we Włoszech i się z radia dowiadywali o powstaniu, czy oni mogli myśleć, że powstanie ma szansę?
Myślę, że wszyscy myśleli, że ma.
Jerzy Giedroycz nie miał złudzeń.
No nie.
On nie.
No jak przed 1939 roku też nie miał złudzeń. Kiedy wszyscy mówili, prawda, ja, ale jak to, prawda, my, do zobaczenia w Berlinie, to, kiedy wszystko już leżało.
Jerzy Giedroyć uważał, że powstanie warszawskie było kompletnym nieporozumieniem, że nie powinno było się wydarzyć.
Wtedy byłem w Rzymie i wtedy właśnie miałem tą dramatyczną rozmowę z Soskowskim. To było w Rzymie. To wszyscy o tym wiedzieli doskonale. To nie było żadną tajemnicą z otoczenia Andersa i tak dalej. Także to byli dokładnie poinformowani o tych wszystkich wahaniach, prawda, hamletyzowania Soskowskiego. I stąd właśnie to mówię, pojechanie do Rzymu, żeby się rozmówić z Soskowskim.
A czy wtedy wiedział pan, że to jest sprawa przegrana?
No to dla mnie nie ulegało wątpliwości od samego początku. Że to jest prowokacja, sowiecka. Oni chcieli doprowadzić po prostu, żeby wykrawić Warszawę prawda, rękami niemieckimi. I będę czekali i obserwowali. To było zupełnie jasne. I to było naiwnością czekanie, że będzie jakaś pomoc ze strony sowieckiej. Także to jest zupełnie zbrodnicze. Ponosimy do tej pory skutki powstania. Przecież zginęło całe pokolenie. Świetne pokolenie, jeśli mówię o stratach kulturalnych i tak dalej, kolosalnych. Ale przede wszystkim całe pokolenie, świetne pokolenie ludzi, których to zabrakło.
Ale oni i tak by się poszli bić.
Ale nie byłoby takich hekatomby.
Właśnie dlatego, że to było takie pokolenie, tak uformowane w II Rzeczpospolitej, to oni bez względu na wszystko by się poszli bić.
Nie, nie, proszę pani, ale jednocześnie to byli chłopcy, miałem dużo przyjaciół i znajomych z okopców. Jednocześnie mieli duże poczucie dyscypliny. Przecież powstanie było raz odwołane i przesunięty termin ich był wykonany, bo bez żadnego sprzeciwu. Także prawda, gdyby były takie, tego rodzaju polecenia, to byłoby na pewno wykonane. Tym bardziej, że nieorientowanie się całego tego dowództwa w tym mur komorowski, nie, to przecież zupełnie karygodni kretyni. Oni liczyli, że powstanie potrwa 2-3 dni.
No liczyli na pomoc z Zachodu.
No tak, no to doskonale wiedząc, że ta pomoc nie nadejdzie. Może by byli fałszywie informowani, narobione niepotrzebne nadzieje, które nie były rozwiązane. Mieli poza tym swoją wtyczkę w osobie pułkownika Tatara, który objął ten tak zwany oddział 6 Kopańskiego i który jednak był zwolennikiem właśnie współpracy polsko-sowieckiej. On był zwolennikiem właśnie współpracy, pójścia na współpracę z reżimem komunistycznym, który powstanie, to znaczy z PZPR-em.
Kto ponosi odpowiedzialność za powstanie?
No, proszę pani, ponosi odpowiedzialność przede wszystkim Soskowski jako naczelny budżet nie zakazał tego powstania zawczasu i że niepotrzebnie dawano meldunki zbyt optymistyczne. Na tym wszystkim ogromnie zaciążyła śmierć Roweckiego. Jedyny rozsądny człowiek, który te rzeczy doskonale rozumiał, nie mówiąc o tym, że Rowecki był jedynym polskim wojskowym, który jeszcze przed wojną pracował nad metodami walki w mieście. Nawet bezpośrednio przed wojną wydał taką książkę na ten temat, a my nie byliśmy zupełnie nieprzygotowani. Tak na przykład jeden z moich kolegów korporacyjnych pracował w magistracie w Warszawie i tam w jego referacie był wszystkie materiały dotyczące wszystkich podziemi, kanałów i tak dalej w Warszawie. I wiem, że on to wyjął z tych akt, żeby on nie trafił w ręce niemieckie i przekazał to jakimś władzom wojskowym polskim, prawda? To zupełnie nie było wykorzystane. Można było doskonale to wykorzystać, w sensie i komunikacji, i transportu, i magazynowania broni, czy coś takiego. Tych takich podziemi było w Polsce, bo w Warszawie bardzo dużo. Między innymi na przykład na terenie Świętego Łazarza, to był duży teren, tam był taki meczet i lochy prowadzące gdzieś za Wisłę, które właściwie nikt nigdy nie zbadał.
Pod Wisłą, Lochem?
Tak, tak. Nie, to było to z całą pewnością. Mnie to też swego czasu bardzo interesowało, jako ciekawostka po prostu. Ale daję jako przykład, że takie te rzeczy nie były brane pod uwagę, dlatego że to przekraczało wyobraźnię zawodowych oficerów. Zawodowi oficerowie nie nadają się takich rzeczy.
Dowództwo powstania szykowało się generalnie rzecz biorąc do powstania powszechnego. Powstania powszechnego, które traktowano jako działanie mające z jednej strony odciążyć aliantów zachodnich, z drugiej strony ułatwić im akcję w Europie i wreszcie po trzecie doprowadzić do tego, aby w kraju mogły zostać usytuowane legalne władze Rzeczypospolitej. Czyli powstanie miało tutaj także cel polityczny. I w momencie, gdy okazało się, że to powstanie tak pomyślane jest nierealne ze względu na to, że drugi front ostatecznie nie przebiegał przez Węgry czy Bałkany, a znalazł się we Francji. Kiedy okazało się, że w związku z tym szansa na to, żeby stamtąd przyszła wolność do Polski jest nierealna, powstanie powszechne było ogromnym marnowaniem krwi i wysiłku społeczeństwa. W związku z tym nastąpiło pewne przekształcenie koncepcji w operację burza, to znaczy powstanie, które można byłoby określić trochę, które ja określiłem w czasie jednej z konferencji, zresztą nie jestem pewien nawet, czy jako pierwszy, mianowicie powstanie strefowe, czyli były to działania etapami, których celem było zwalczanie Niemców w fazie ich odwrotu i jednocześnie dokumentowanie tego, że Polska jako naród i państwo pragnie walczyć o swą niepodległość i pragnie zawdzięczać wyzwolenie także, nie wyłącznie, ale także w znacznym stopniu własnymi siłami. I w momencie, gdy okazało się, że operacja burza na skutek zagłuszania tego przez propagandę sowiecką nie znalazła szerszego echa w wolnym świecie, w krajach zachodnich, uznano, że jedyną taką formą pewnej demonstracji zbrojnej będzie ograniczenie powstania do powstania w Warszawie. I stąd tak to się rozpoczęło. Natomiast odrębnym zagadnieniem jest, i tutaj z Giedroyciem można byłoby, no trochę trudno dzisiaj to byłoby zrobić, ale można byłoby w jakimś stopniu polemizować, w jakimś stopniu można byłoby się z nim zgodzić, na ile ta decyzja była racjonalna w danym momencie. Natomiast jest jeszcze jeden moment, taki mianowicie, że Rowecki był specjalistą od walk w mieście, ale innego typu. Walk prowadzonych przez siły regularne przeciwko siłom nieregularnym. To była jak gdyby odwrócona sytuacja. Myśmy walczyli słabymi siłami nieregularnymi przeciwko siłom regularnym niemieckim.
No tak, przedwojenny podręcznik Roweckiego raczej był do stosowania przez Niemców niż
tak
przez powstańców.
No dobrze, ale przecież powiedział Jerzy Giedroyć o planach całej infrastruktury podziemnej miasta, którą polskie dowództwo dostało do rąk i z której nie skorzystało. Gdyby skorzystało z możliwości takiego wykorzystania kanałów, przejść i tak dalej, można byłoby bardzo dużą ilość żołnierzy uratować. To też oni by się uratowali. Nikt nie chciał skorzystać z tych planów.
Ja myślę, że to nie zupełnie tak, bo jednak jak tylko było to możliwe, z kanałów korzystano przede wszystkim jako drogi łączności. Pamiętajmy, że od pierwszego dnia się okazało, że walka ma także drugi aspekt, który by przy wykorzystaniu wyłącznie kanałów był nierealizowalny w ogóle, mianowicie jednak przynajmniej próba ochrony ludności cywilnej przed Niemcami, tak, przed bestialstwem niemieckim. W każdym razie to jest bardzo skomplikowana sprawa. To jest bardzo skomplikowana sprawa i Giedroyć się w ten sposób wpisuje do szeregu tych, którzy jak generał Sosnkowski dla przykładu byli niechętni po rozpoczęciu walki w Warszawie, ale generał Sosnkowski jako wódz naczelny nie zrobił niczego, żeby zakazać. Gdyby uczynił ten ruch, gdyby wydał rozkaz nie rozpoczynać walki w mieście, to nikt by nie zaryzykował.
To też Jerzy Giedroyć dlatego odpowiedzialnością za powstanie obarczył Sosnkowskiego.
No, wtedy Sosnkowski pojechał do Włoch, przecież kontrolować Andersa.
Oczywiście. Jerzy Giedroyć wcześniej już, zanim się skończyła wojna, wiedział, że to, co się dzieje w Polsce, to nie jest chwilowe. Wiedział, że idą straszne czasy. I już w latach 40. nie miał złudzeń, aby sytuacja polityczna mogła wrócić do punktu z 1939 roku. Czy działalność w Ośrodku Oświatowym Armii Polskiej w jakimś stopniu ułatwiała przygotowanie żołnierzom do świata, który miał nastąpić po Jałcie?
Nie, według mnie nie. Jerzy na pewno, tak jak pani mówi, uważał, ale ponieważ był oficerem oświatowym, nie wolno mu było zajmować się polityką. To musiało być uzgodnione wyżej. To nie był bunt młodych, czy jak potem kultura, gdzie mógł powiedzieć wszystko, co chciał. Wojsko jest wojskiem, niestety. Myślę, że to dlatego. Żołnierze byli absolutnie nieprzygotowani.
A jakie wtedy mieli plany żołnierze jeszcze przed powstaniem Komitetu Przysposobienia i Rozmieszczenia?
No, korpusu, zdanie. No będzie, ponieważ to były zrobione wtedy przez duża zasługa Andersa, że pozwolił ludziom studiować. Otwarte kilka uniwersytetów we Włoszech, gdzie po egzaminie, po zdaniu czy udowodnieniu matury można było pójść i studiować.
W Rzymie Jerzy Giedroycz podjął decyzję powołania do życia Instytutu Literackiego. Dla kogo on ten instytut chciał stworzyć?
Powołanie Instytutu Literackiego, w zasadzie powzięcie takiej decyzji, to był z pewnością wielomiesięczny proces. Przysłużyło się temu wezwanie Jerzego Giedroycia przez generała Andersa do Londynu. Giedroyć z pomysłem, robimy coś, pojechał do Londynu w lutym 1945 roku i tam nawiązywał kontakty m.in. z ministrem Pragierem, jego przekonywał do celowości działalności wydawniczej w wojsku. Pomysł pokrótce pierwotny był taki. Żołnierze czytają bardzo dużo, wyrywają sobie gazety z ręki. Zacznijmy wreszcie, powołajmy profesjonalne wydawnictwo. Taki był pierwszy pomysł Instytutu Literackiego. Instytut Literacki powstał, pamiętajmy, jako oficyna wojskowa. To nie była prywatna instytucja.
I to był pomysł Giedroycia.
Dodajmy jeszcze jedną rzecz dość istotną, że w warunkach wojskowych nie byłoby możliwe tego typu podjęcie inicjatywy i działań, gdyby nie było akceptacji generała Andersa. Tutaj co do tego dla mnie nie ma najmniejszej wątpliwości. Zresztą dodajmy jeszcze jedną rzecz. To jeszcze w lutym 1945 roku jeszcze było za wcześnie, żeby to się tak ukształtowało, ale Anders był zwolennikiem, to w cudzysłowie i z pewnym drżeniem w głosie to powiem, stworzenie jakiegoś takiego polskiego Piemontu we Włoszech, który by stanowił punkt wyjścia do ewentualnych działań korpusu czy Polaków znajdujących się na zachodzie na przyszłość. I tutaj Anders, jak mało który z dowódców polskich, uczynił niezwykle wiele, aby umożliwić Polakom znajdującym się w korpusie poszerzenie swojej wiedzy, kontynuowanie nauki na różnych etapach w szkole średniej, na uczelniach i tak dalej. Czyli tutaj ogromna była jednak inicjatywa samego generała Andersa. Dodajmy jeszcze jedną rzecz, że znów pewien element, który także musi być brany pod uwagę. Luty 1945 roku, czyli moment, kiedy trwają jeszcze walki i w związku z tym nie można było przekształcać korpusu wyłącznie swego rodzaju otoczkę czy bazę dla działalności wydawniczo-propagandowej. Korpus jeszcze walczył i to walczył dobrze.
Korpus jeszcze walczył, nie, ja tym lutym 1945 roku powiedziałem, żeby podkreślić, jak długo ten pomysł się rozwijał, ponieważ od lutego Jerzy Giedroyć pracował w Londynie, w sztabie naczelnego wodza najpierw, później został urzędnikiem Ministerstwa Informacji i Dokumentacji. I właśnie w Londynie prowadził rozmowy, narady, zbierał deklaracje pomocy i poparcia i z nimi wrócił do Rzymu, do Włoch. Cały czas pozostał w bezpośrednim kontakcie z najbliższymi swoimi współpracownikami, właśnie z Józefem Czapskim, z Zofią Hertz. Więc od tego lutego 1945 roku do 11 lutego 1946, kiedy Instytut formalnie zaistniał w strukturach drugiego korpusu generała Andersa, minął rok. To był rok ciężkiej koncepcyjnej pracy Jerzego Giedroycia, który zaowocował pomysłem, wydajemy książki dla żołnierzy. No nie wiedział wtedy jeszcze, że niedługo tych żołnierzy nie będzie, że oni zostaną zdemobilizowani.
Kultura to już jest trochę oczko wyżej. Pierwszy numer kultury, jeżeli pani przeczyta, to był bardzo... Nie było tam polityki. Kultura się zrobiła pismem politycznym, rzeczywiście już jedno emigracja wyszła. To były początki emigracji. Było masę Polaków we Włoszech. Między innymi tak jak stworzyli to Casa Editrice Lettere i zaczęli wydawać książki, no to wydawali jeszcze dla wojska.
No właśnie, to jest ważne, panie Henryku, że kultura była już dla Polaków, dla emigrantów, którzy nie bardzo chcieli czytać, bo nie mieli pieniędzy.
Którzy powiedzieli, że nie wrócą.
Mhm. Natomiast książki Instytutu Literackiego były przedsięwzięciem biznesowym.
Tak, tak.
Jerzy Giedroyć z właściwą sobie intuicją i z przewidywaniem odczytał z końcem wojny przyszłe potrzeby nie tylko polskiej emigracji, ale właśnie Polaków w kraju, bo dla nich powstała kultura, dla nich powołał do życia kulturę i dla tych na emigracji, ale też od początku miał na celu działanie na kraj, prawda?
Jak najbardziej.
Czyli tworząc Instytut Literacki oraz Kulturę miał już dalekosiężne plany.
Tak, tak, on wiedział, że to się tak szybko nie skończy, z tym, że wiedział, że się skończy. Co nikt nie mógł uwierzyć. No, uważali go za wariata.
Tak opowiadał mi o tym, że nawet Zygmunt Herz, poczciwy, jak mówił Zygmunt Herz, uważał, że on sobie buduje jakieś parawany z tych swoich idei i za tymi parawanami buduje wizję nowej Polski, w którą nikt nie wierzył poza nim samym.
No, musimy pamiętać o opinii redaktora Grydzewskiego z Londyńskiej Wiadomości, który o pierwszym numerze Kultury powiedział: jak na efemerydę, nawet niezły poziom.
A weźmy pod uwagę to, że Grydzewski był doskonałym redaktorem, był po prostu
bardzo dobrym redaktorem. Bardzo nie lubił Jerzego.
A ta efemeryda miała jeszcze dziesiątki lat trwać.
Dziękuję bardzo. Naszymi gośćmi byli Henryk Giedroyć, profesor Andrzej Einenkiel i Marek Żebrowski. Do usłyszenia, Hanna Maria Giza.